Dom wydawniczy Rebis przedstawia. Oliver Clemens. Oczy królowej. Przełożyła Maja Justyna. Czyta Paweł Paprocki. Mojej matce, Andrei Walerii, która jednocześnie żyła w kilku równoległych rzeczywistościach, w wielu istniejących wszechświatach splecionych i zespolonych w jej umyśle. Żonglowała własną rzeczywistością, wycinała z niej naddatki, formowała jej kształt. Była wybitną rzeźbiarką, ale największe znaczenie miało dla niej samo życie. Zawsze mówiła, że astrologia jest liryczno-poetycką siostrą astronomii i z Johnem Dee z pewnością znalazłaby wspólny język. Jestem jej dozgonnie wdzięczny za wszystko, czego mnie nauczyła. Leopoldo Gould. Część pierwsza. Rozdział pierwszy. Saint-Marceau, Paryż, 24 sierpnia 1572. Zaczęło się od bicia dzwonu w nocy. Zawsze przypuszczał, że taki będzie początek. Na miłość boską, co się dzieje? Pyta go żona i głęboko wzdycha. Już świta, a ja nie zmrużyłem oka. Ci, szepcze. Jeszcze ciemno. Połóż się i śpi. Niebawem zamilknie. Ale bicie dzwonu nie ustaje. Jego głos, ponury i natarczywy, wciąż się rozlega. Po chwili Francis Walsingham zostawia w łożu podenerwowaną żonę w zaawansowanej ciąży, podchodzi do okna, otwiera okiennicę i spogląda ponad skromnymi dachami sąsiadów na północ, w kierunku miasta, skąd dobiegają dźwięki. Dzwon Saint-Germain, podpowiada mu córka, która się przebudziła. Sypia na sięgającym mu do kostek łóżku wysuwanym z podłoża rodziców. Masz dobry słuch, chwali ją szeptem. Co się stało? Pyta dziewczynka. Śniły mi się strachy. Ojciec uspokaja ją zdawkowo, szukając po omacku kaftana. Francis? Odzywa się jego żona. Przed świtem wrócę, zapewnia. Wychodzi na korytarz. Zastaje tam Olivera Fellowsa, swego wywiadowcę, który jest już w kaftanie i pludrach i trzyma zapaloną świecę w dłoni. To syn starego przyjaciela Walsinghama, Johna Fellowsa, 20-latek, młodzian w porównaniu z 40-letnim Walsinghamem, przystojny, z rudawymi włosami i starannie przystrzyżoną brodą. Dobrze, że jesteś, Oliverze, mówi Walsingham. Wstałeś tak wcześnie, czy dopiero wracasz? Pomimo zaniepokojenia biciem dzwonu, Fellows odpowiada ze śmiechem. Nieustannie pracuję, sir. Kłamie. Walsingham również się śmieje. Ostatni raz na długo, bo przez wiele nadchodzących dni nie będzie miał po temu powodów. Co to może znaczyć pańskim zdaniem? Pyta Fellows. Z pewnością nic dobrego. Schodzą po wąskich schodach do wyjścia, gdzie odźwierny, krępy Francuz wiary reformowanej, czeka już z latarnią, gotów odryglować drzwi. Na dziedzińcu uderza ich rozgrzane sierpniowe powietrze. Wszyscy trzej wpatrują się w rozgwieżdżoną noc nad Paryżem. Nigdzie się nie pali, ocenia odźwierny. W nocy pożar widać i czuć z daleka. W takim razie dlaczego dzwonią? Zastanawia się Fellows. Z okazji jakiegoś święta? Rano zaczyna się dzień świętego Bartłomieja, wyjaśnia odźwierny. Ale nie, nie o to chodzi. Wtedy Fellows dodaje cicho. Chyba nie okoli niego. Czyżby aż tak szybko? Walsingham właśnie tego obawia się najbardziej. Że Gaspard de Coligny, przywódca hugenotów, zmarł z powodu odniesionych ran. Dwa dni wcześniej ktoś próbował zabić Coligniego z okna na piętrze, strzelając z arkebuza, ale tylko zranił go w łokieć i pozbawił palców. Mało prawdopodobne, żeby z tego powodu Coligny umarł, chyba że rana mu się nie goiła i wdało się zakażenie. A może jednak nie żyje? Gdyby rzeczywiście tak było, to nie wiadomo, jak dalej potoczą się sprawy. Czy hugenoci będą szukać odwetu na katolikach? A może katolicy uprzedzą hugenotów i na nich ruszą? Paryż to beczka prochu. Francja jest beczką prochu. Cały chrześcijański świat nią jest. Nie. Walsingham zwraca się do Fellowsa. Moja córka ma rację. Bije dzwon Saint-Germain, kaplicy królewskiej, a katolicy z pewnością nie ogłaszaliby żałoby po Coligny. Fellows przyznaje mu rację, ale stwierdzenie, czym nie jest to, co się dzieje, wcale nie pomaga w ustaleniu, czym jest. W tym momencie odzywa się kolejny dzwon, a chwilę później następny. Chryste Panie, porozumiewają się, myśli Walsingham. Czuje ucisk w żołądku, czyli sprawdziły się jego przewidywania. Dzieje się to, czego najbardziej się obawiał. Wyślij kogoś do Sir Filipa. Trzeba go obudzić. Poleca odźwiernemu. Również Teulisa i jego podkomendnych. Niech wygaszą ogień i zatrzymają kobiety w domu. Odźwierny chrząka i rusza do Sir Filipa Sidneya, sekretarza Walsinghama. Potem do Teulisa, dowódcy jego straży. Posłuchaj, Oliverze. Walsingham zwraca się do Fellowsa. Zanim rozpęta się zawierucha, mamy do wykonania pewne zadanie. Postaraj się o kilka rapierów. Może uda ci się zdobyć jeszcze jakąś inną broń. Jak najszybciej spotkajmy się w stajni. Fellows marszczy czoło. Mam wezwać oddział straży? Nie. Najlepiej, żebyśmy tę sprawę załatwili we dwóch. Bez zbędnego zwracania na siebie uwagi. Fellows spogląda na niego przenikliwie. Pani Kosze? Pyta. Walsingham przelotnie się uśmiecha. Aha, myśli. Jeszcze jeden zniewolony urokami Izobel Kosze. Nie, odpowiada. Liczę, że ona zostanie w Luwrze. Tam będzie bezpieczna, bez względu na to, co się wydarzy. Owszem, Izobel Kosze będzie bezpieczna wszędzie tam, gdzie się pojawi i w każdych okolicznościach, myśli. Przynajmniej taką ma nadzieję. Ostatecznie sam umieścił ją w Luwrze, by była jego uchem pod drzwiami i okiem przy dziurce od klucza. Gdyby się jej cokolwiek przydarzyło, to właśnie on, Francis Walsingham, musiałby stanąć oko w oko z jej córką, która pewnie ma teraz około 6 lat, i powiedzieć dziewczynce, że jej matka nie żyje. Tak samo jak kiedyś przyszło mu osobiście powiadomić Izobel, że jej mąż zginął u niego na służbie. Nieco później spotyka się z Fellowsem w oświetlonej pochodniami stajni znajdującej się za rezydencją, pilnowanej przez niebudzącego zaufania stajennego. Walsingham przypina rzadko używany pas i wsuwa rapier do pochwy. Wyprowadza konia na dziedziniec, a Fellows rusza za nim. Sir Philip Sidney wstał z łóżka, poprawił włosy i właśnie z odkrytą głową wychodzi na zewnątrz. Co się dzieje? Pyta. Przejmij pieczę nad rezydencją, poleca mu Walsingham. Oliver i ja wyjeżdżamy na godzinę, najwyżej dwie. Gdybyśmy w tym czasie nie wrócili, wiesz co robić. Wszystko spalić i ewakuować rezydencję. Owszem, wie. Mimo to na jego urodziwej twarzy rysuje się niepokój. Nie mógłbym jechać zamiast pana? Pyta, chociaż zna odpowiedź. Walsingham dosiada konia. Dziękuję, Sir Filipie, ale to jest... Urywa. Wszyscy trzej wiedzą, o co chodzi. Gotowy? Walsingham zwraca się do Fellowsa. Wywiadowca kiwa głową. Gdy otwierają się wrota, w dalszym ciągu panuje mrok, ale niebo na wschodzie przybrało już krwisto-czerwoną barwę, gdzieniegdzie poprzeplataną zielenią. W Paryżu biją już wszystkie dzwony. Wyruszają, kierują się w stronę Petit Pont, pozostawiając za sobą zamknięte bramy. Saint-Marceau to skromna osada, w znacznej części zamieszkana przez zwolenników reformacji, miejsce, gdzie Walsingham z trudem się utrzymuje za kwotę, którą dziennie ma do dyspozycji. Na drogę wylegli zatroskani ludzie. Stoją przed drzwiami ciągnących się wzdłuż niej domów. Na tle ciemności jasnym blaskiem odbijają się ich blade jak płótno twarze, a oni wsłuchują się w głos dzwonów. Chcą wiedzieć, co się dzieje. Wiadomości docierają dość szybko. Walsingham i Fellows przejechali zaledwie 100 kroków, gdy widzą mężczyznę, który na rozpędzonym koniu wypada z miasta przez Port Saint-Marcel i przebija się przez grupę pierzchających na boki strażników. Zabili Coligniego, krzyczy jeździec. Katolicy. Wyrzucili go przez okno. Nadciągają tędy. Po drodze mordują. Uciekać. Uciekać. Na miłość boską wszyscy zginiecie. Nie zatrzymuje się. Pędzi dalej. Podnosi się wrzawa. Słychać lamenty. Sąsiedzi Walsinghama rozbiegają się. Chowają w swoich domach. Walsingham spina ostrogami konia i kieruje się w stronę mostu. Fellows trzyma się blisko niego. Dokąd jedziemy, sir? Pyta. Co robimy? Do Notre Dame, rzuca Walsingham. Spotkać się z księdzem. W świetle budzącego się dnia droga się zapełnia. Tłum zmierza w ich stronę. Konie drżeniem zdradzają niepokój. Walsingham przyciska się do swego wierzchowca. Wokół nich roją się ludzie. Zawracajcie! Krzyczą. Nadchodzą katolicy! Walsingham i Fellows przedzierają się jednak przez gęstniejącą ciżbę prosto do pierwszej bramy. Pułapka. To zapewne pułapka. Wszystko, co się tam dzieje, każe Walsinghamowi zawrócić i uciekać. Droga przed nimi biegnąca między wyższymi domami się zwęża. Dzwony wciąż biją. Mimo to mężczyźni i kobiety, teraz są ich setki, przepychają się i tłoczą. Niektórzy są w swoich najlepszych ubraniach, inni w koszulach nocnych. Każdy ściska w rękach to, co ze sobą wziął. Większość niesie niemowlęta. Uciekający mijają ich skuleni, przerażeni, ze łzami spływającymi po twarzach. Obcięli jej ręce, szlocha kobieta. Mojej matce obcięli ręce. Podnosi swoje, zdumiona, że wciąż je ma. Rzeźnicy, złodzieje, bydlaki. Walsingham czuje narastający gniew, który przejawia się silnym uciskiem w gardle. Jak tak można? Co z nich za katolicy? Jak mogą obracać się przeciwko współbraciom chrześcijanom i szlachtować ich jak tuczniki jesienią? Wiele by dał, żeby być teraz w domu, w Anglii, z dala od tych żądnych krwi, nienasyconych, zacofanych i zabobonnych papistów. Od dawna obawiał się, że wydarzy się coś takiego. U jego boku w napięciu i z pobladłą twarzą jedzie milczący Fellows. Jeszcze nie dotarli do mostu, a już ją czują. Krew. Jej zapach wypełnia każdą szczelinę i pozostawia w ustach charakterystyczny miedziany posmak. Spłoszone nim konie wierzgają, podrzucają głowy. Dalej, naprzód! Walsingham ponagla swego konia, a zarazem dopinguje Fellowsa. Musimy się przedostać przez most, zanim go zamkną. Niestety jest za późno. Droga przed nimi pustoszeje i na południowym krańcu Petit Pont zamyka się ciężka brama. Miasto jest odcięte. Niech Pan Bóg ma w swojej opiece tych, którzy znaleźli się w pułapce. Fellows zwleka. Ma nadzieję, że Walsingham zawróci, ale ten jeszcze nie rezygnuje. Spróbujemy przez rzekę, postanawia. Prowadzi ich na wschód, wzdłuż Rue de la Boucherie, gdzie woń krwi zastygłej między kamieniami, którymi została wybrukowana, jest na tyle intensywna, że tłumi zapach świeżej. Tutaj, mówi. Zsiadają z koni i prowadzą je na podwórzec, który nie wygląda najgorzej. Przywiązują konie do słupa i oddalają się inną drogą. Schodzą po kilku stopniach do rzeki. Jest już widno, więc bez trudu dostrzegają mężczyzn na Ile de la Cité, którzy w cieniu wieży katedry Notre Dame spychają martwą kobietę do wody. Jest naga, ma tylko jedną rękę. Jej ciało znika w głębinie, a wtedy mężczyźni zauważają Walsinghama i Fellowsa. Machają do nich ręką kobiety. Śmieją się i wiwatują. Po chwili odchodzą, śpiewając jakąś piosenkę, której słów Walsingham nie rozumie. Kołyszą ludzką ręką, jakby była monstrancją obnoszoną w wiosennych procesjach podczas obrzędu okrążania pól w dni krzyżowe. Szukają kolejnych ofiar. Walsinghamowi zbiera się na wymioty. Brzeg rzeki w tym miejscu jest grząski, nieuregulowany. Znajdują łódź wyciągniętą z wody i ukrytą pod zapadającym się drewnianym zadaszeniem. Jej strażnik prawdopodobnie pobiegł wraz z innymi. Jest wiosło i drąg, więc spychają łódź do wartkiej, brunatnej rzeki. Na pewno, mistrzu? Pyta Fellows. Musimy, odpowiada Walsingham. Jedna fala i łódź kołyszy się na wodzie. Walsingham sięga po drąg, Fellows bierze wiosło, ale łódź porwana prądem obraca się wokół własnej osi. Jest głęboko i Walsingham nie może dosięgnąć drągiem do dna. Fellows pracuje wiosłem niczym Wenecjanin, mimo to wciąż dryfują z nurtem na zachód, w stronę mostu. Na wodzie unoszą się zwłoki. Nie psa, ludzkie. Nagie, otłuszczone ciało, ze skórą na plecach rozciętą od smagnięć biczem. Nad nimi, po prawej, w odległości 20 kroków, lśnią w słońcu postrzępione dachy wielkiej katedry i innych budynków na Ile de la Cité. Dalej, dalej! Walsingham dopinguje Fellowsa. Dzięki łasce boskiej nikt ich nie widzi z mostu, gdy w obracającej się łodzi przepływają pod łukowatym przęsłem i ocierają się o potężny filar. W nagłym półmroku Walsingham chwyta żelazny łańcuch umocowany na filarze. Pośpiesznie wysiadają na brzeg, grzęznąc w szlamie. Wszędzie roznosi się smród odchodów. Wyciągają łódź z wody w najciemniejszy zakątek, licząc, że zdołają do niej wrócić. Walsingham żałuje, że przed wyruszeniem w drogę nic nie zjadł. Do dzielnicy katedralnej prowadzi kilka schodów, ale zanim na nie wejdą, Walsingham przystaje. Szybko, ponagla Fellowsa. Oderwij kawałek koszuli. Widział, że wszyscy mężczyźni noszą białe opaski na prawej ręce powyżej łokcia, prawdopodobnie jako znak rozpoznawczy. Mają też do czapek przypięty biały krzyż, ale Walsinghamowi nic podobnego nie uda się zdobyć. Obaj z Fellowsem odrywają pas materiału od koszul. Przewiązują sobie nawzajem opaski na rękach i spoglądają na siebie. Wyglądam na katolika? Pyta Walsingham. Fellows zdobywa się na uśmiech. Powiedzmy, ale proszę pa... Dotyka ramienia Walsinghama. Ten wie, czego ma dotyczyć pytanie i przerywa mu w półsłowa. Owszem, to jest szaleństwo, Oliverze, ale nie prosiłbym cię o pomoc, gdyby nie chodziło o przyszłość Anglii. Ona właśnie się waży. Jeżeli dziś nie zdołamy się dostać do katedry, to zaprzepaścimy niepowtarzalną szansę na dokonanie wielce pożytecznego czynu. Chwyta ręką powietrze, jakby w nim dryfowała szansa. Co to za czyn? Docieka Fellows. Walsingham zdaje sobie sprawę, że jest mu winien coś więcej niż tylko zdawkowe wyjaśnienie. Dyskrecję ma we krwi i bardzo trudno mu się przemóc. Zdobycie pewnych informacji zaczyna i szybko wyrzuca z siebie słowa, bo jeżeli przerwie, ponownie nie podejmie tematu. Z dziennika pokładowego admirała da Silvy. W przenikliwych oczach Fellowsa pojawia się zdumienie. Już miał z niedowierzaniem głośno powtórzyć nazwisko portugalskiego admirała, ale się powstrzymał. Wygląda bardzo chłopięco, młodzieniec z brodą, jakby pożyczoną. Czy to jest to, czego szukamy od pewnego czasu? Pyta cicho. Walsingham potwierdza skinieniem głowy, jakby wypowiedziane na głos słowa uważał za mało wiarygodne. Jak pan do tego doszedł? Fellows po chwili znów drąży. Ma na myśli równocześnie dwa pytania. Jak Walsingham dotarł do wiadomości bez jego wiedzy i czy można im ufać? Porozmawiamy o tym później, ucina Walsingham. Tymczasem musimy odzyskać dziennik, nim opuścimy Paryż na dobre. Fellows został przekonany. Na szczęście. A zatem ruszajmy. Wchodzą po schodach. W połowie drogi natrafiają na spływającą po nich krew, która zbiera się we wgłębieniach kamiennych stopni, po czym przelewa się na kolejne poniżej. Muszą tę przeszkodę pokonać. Na górze zastają istne piekło. Od razu natrafiają na stos nagich ciał, z którego wycieka krew wyciśnięta z tych leżących niżej pod ciężarem znajdujących się na górze. Teren między Walsinghamem a schodami katedry zamienił się w rzeźnię. Grupa opętanych szałem osiłków morduje i szlachtuje ludzi. Zarzynają i rąbią tasakami, halabardami i toporami, ćwiartują żywych i umarłych. Oburącz wyrywają im kończyny, owładnięci furią, a zarazem nieodpartą chęcią popisania się, jakby uczestniczyli w turnieju na świątecznym jarmarku i pragnęli zaimponować wybrankom swego serca. Na schodach, nad największym rozlewiskiem krwi, zgromadzili się duchowni z katedry Notre Dame w uroczystej czerwieni z monstrancjami w rękach. Tury ferariusze kołyszą kadzielnicami, chór śpiewa Tedeum, ale w zawiecistej woni krwi nie czuć kadzidła, a wśród rozdzierającego krzyku nie słychać śpiewu. Boże Przenajświętszy, szepcze Fellows, zakrywając usta dłonią. Z okolicznych ulic oprawcy wyciągają za włosy, nozdrza, nogi, kolejne ofiary. Niektóre już nie żyją, inne, całkiem nagie, wciąż krzyczą, wymiotują, zawodzą. Na placu widać wiele stosów ludzkich zwłok. Z każdego strumieniami wypływa krew, rozlewa się w szkarłatne bajoro. Walsingham czuje wilgoć w butach. Spogląda w dół i widzi, że stoi we krwi. Uciekajmy stąd czym prędzej. Rzuca.